Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Kampania nabiera tempa. Partie polityczne mobilizują się przed wyborami samorządowymi i o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Gry Polityczne. Skomentujemy również jedne z najważniejszych na ten moment wydarzeń w kraju, czyli walkę o Trybunał Konstytucyjny i planowane przez rolników blokady dróg w Polsce. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi. Witam pana.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz, były wiceminister cyfryzacji.
Dzień dobry. Powiem się nisko, witam serdecznie.
Na piątek rolnicy zapowiadają strajk generalny i blokadę dróg. Uważają, że problem bezcłowego importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy nie został ani przez poprzedni, ani aktualny rząd rozwiązany. Czy istnieje plan pozwalający rozwiązać tę sytuację? Proszę bardzo, wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.
Tak, pracujemy nad rozwiązaniem tej sytuacji. Tutaj są rozmowy bilateralnej ze stroną ukraińską i z Komisją Europejską prowadzone. Część postulatów, w tych polskich postulatów, raczej będzie spełniona, bo już to widzimy w projekcie, który będzie głosowany za chwilę, czyli możliwość wprowadzenia cła na produkty, które zagrażają rynkowi poszczególnego kraju członkowskiego.
Czyli w naszym przypadku jakie to będą produkty?
To ta lista jest rozszerzona, bo to nie chodzi tylko o te cztery podstawowe produkty, no ale też tutaj i rozmawiamy oczywiście też o tych tematach, które nas dotykają, czyli cukier, drób, jaja, bo to było zgłaszane przez rolników, przez przetwórców, że jest w nadmiarze. Okazuje się, że cukier nie płynie tylko do Europy z Ukrainy, ale też z Brazylii, z Indii i o tym też rozmawiamy, bo on wypiera nasz polski cukier chociażby z rynku włoskiego. Takie informacje mamy, więc o tym rozmawiamy. Przygotowujemy te rozwiązania. Mam nadzieję, że komisja przyjmie te nasze uwagi i nasze zapisy, które proponujemy. Z drugiej strony chcemy uzgodnić tą politykę współpracy ze stroną ukraińską. Tak jak od początku mówimy, żeby wspierać Ukrainę, ale nie kosztem polskich rolników, polskich przetwórców. Wczoraj byliśmy na kontrolach na granicy. Był pan minister Czesław Siekierski, był pan minister Michał Kołodziejczak, byłem ja na granicy polsko-białoruskiej, tam gdzie też towary przejeżdżają, towary, które nie są objęte embargiem. Rozmawialiśmy nie tylko, żeby te informacje mieć na gotowych dokumentach przyniesionych przez urzędników, ale też, żeby trochę spojrzeć takim gospodarskim okiem na to, co się dzieje na granicach. Będziemy o tym rozmawiać.
No właśnie, wczoraj wiceminister Kołodziejczyk sugerował, że takie pierwsze spostrzeżenia z tej dwudniowej kontroli na granicy są takie, że nie zawsze towary, które miały trafiać poza Polskę, tam trafiają, wracają z powrotem na polski rynek.
Tu są pytania do tych służb kontrolnych. Część szefów tych instytucji, no to są osoby powołane za rządów poprzedników, więc to tutaj rozmawiamy, pytamy, dlaczego wtedy, kiedy był nadmierny napływ towarów, nie było reakcji. Jeżeli tu będą nieprawidłowości, będziemy wyciągać konsekwencje, bo ochrona granic, ale z drugiej strony też to, żeby towary spełniające normy wjeżdżały do Polski, żeby nie wjeżdżały towary zepsute. To jest wszystko duże wyzwanie dla obecnego rządu i dla też wszystkich służb kontrolnych.
Poseł Adam Andruszkiewicz.
No, szanowni państwo, myślę, że faktem jest, że sytuacja naprawdę trudna, dlatego że oczywistym dla nas wszystkich Polaków myślę jest to, że dobrą decyzją naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości było wsparcie militarne z jednej strony dla Ukrainy, bo w naszym interesie absolutnie, zwłaszcza tutaj mieszkańców Wyłce Podlaskiego, jest to, żeby ta rosyjska armia była jak najdalej od nas i absolutnie nie chcemy jej na naszych granicach. Dlatego też to wsparcie militarne było, ale z drugiej strony absolutnie mamy swoje interesy gospodarcze, które nie są równorzędne z interesami ukraińskimi. Tutaj tutaj są pewne rozbieżności i również województwo podlaskie, które przecież stoi, można powiedzieć, rolnictwem w dużej mierze, chociażby mleczarstwem, ale, tak, ale nie tylko. No również tutaj mieszkańcy naszego regionu są zaniepokojeni tym zalewem ukraińskich produktów. Przypominam, że nasz rząd przecież nałożył również embarga na część produktów rolno-spożywczych.
Od września obowiązuje to embargo. Obecny rząd zapowiada, że utrzyma to embargo.
No i bardzo dobrze uważam, dlatego że absolutnie, tak jak powiedziałem, Ukraińców wspieramy, no bo wolimy jednak, żeby to Ukraina tą wojnę wygrała niż Rosja i potem terroryzowała Polskę, bo takie ma plany, to publicznie Rosjanie o tym mówią, więc nie chcemy takiego terroru u nas, ale z drugiej ze strony absolutnie jakby rozumiemy to, że nasze produkty rolno-spożywcze, które są świetne, które nie tylko Polacy ze smakiem jedzą, ale także w całej Europie są znane z tego, ze swojej jakości, no nie mogą mieć zagrożenia w postaci tańszych wyrobów ukraińskich, które przypominam są wytwarzane w zupełnie innych warunkach, bo nasi rolnicy, nasze gospodarstwa musiały przejść przez stosowne procesy modernizacyjne, które kosztowały, żeby osiągnąć jakby te normy jakości wymagane przez Unię Europejską. Ukraińscy rolnicy nie mają takich zobowiązań na sobie, więc mogą taniej produkować i w związku z tym wygrywają niższymi cenami z nami. No to tak nie może być.
A jak pan skomentuje fakt, że Polska miała być krajem tranzytowym, a jednak towary ukraińskie pojawiają się na rynku polskim.
No tu oczywiście jest
pełna... I za waszych rządów, i za obecnego.
No, pani redaktor, to jest problem, który nie jest taki super prosty do rozwiązania, niestety, jak widać. To są duże interesy, ale absolutnie jest tak, że myślę, wszystkich powinno łączyć to, żeby uszczelnić te granice, żeby służby odpowiednio działały i żeby winni również ponieśli konsekwencje, bo na końcu stracą na tym zwykli Polacy, a tego nie chcemy.
Winni?
No to od tego są organy
ścigania. Będzie komisja
w sprawie
tak zwanej afery zbożowej, bo PSL zapowiada, że planuje taką komisję, ale dopiero za pół roku.
No tak, no też nie mogą te komisje wszystkie działać w jednym terminie, bo przecież zaangażowanie posłów, którzy działają w innych komisjach śledczych, też to nie jest tak, że to ma być jakiś rewanżyzm i tylko odbijanie piłeczki, bo to jest kwestia sprawdzenia, zrobienia audytów w tych instytucjach.
Poza tym to rozliczenie nie ucieknie.
Dokładnie tak, no bo jeżeli ktoś zrobił coś zgodnie z przepisami prawa, no to a czasem nie mógł czegoś przeprowadzić, no to trzeba też zrozumieć. A jeżeli ktoś nie dopełnił obowiązków bądź przekroczył te normy prawne, granice prawa, no to wtedy no, trzeba wyciągać konsekwencje, niezależnie z jaką partią, opcją polityczną jest kojarzony.
Politycy przygotowują się do wyborów samorządowych. Czy już coś więcej wiadomo, jeżeli chodzi o trzecią drogę, o kandydata na prezydenta Białegostoku?
Te rozmowy trwają, jeszcze decyzje nie zapadły. Rozmawiamy tutaj z kandydatami i ze świata polityki, ale też z osobami zaangażowanymi w różne sprawy społeczne, tych, którzy działają na rzecz mieszkańców Białegostoku, na rzecz województwa podlaskiego, ale też tutaj te decyzje będą podjęte, myślę, w miarę możliwości, zdając sobie sprawę z tego, że kalendarz wyborczy biegnie szybko.
A jeżeli chodzi o Łomżę i Suwałki, może tutaj już coś konkretniejszego jest?
Rozmawiamy zarówno z kandydatami na kandydatów, ale też z kandydatami, którzy jasno określili swój start już w wyborach. No dzisiaj z takich nowości dnia, no to o 12 chyba ogłosił swój start pan były wiceminister rolnictwa Lech Antoni Kołakowski, który ma startować z własnego komitetu, ale też inni kandydaci się pojawiają i pojawią pewnie w najbliższych dniach, więc tutaj te decyzje będą zapadać.
A jak będzie wyglądać lista do sejmiku trzeciej drogi?
To jest też lista, którą budujemy koalicyjnie jako Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050.
Ale pół na pół, czy jeden do dwóch, czy
staramy
jeszcze jakieś inne proporcje?
Staramy się w tych proporcjach jeden do jednego przygotowywać listy tam, gdzie będą kandydaci, czy z jednej, czy z drugiej strony większej ilości, będzie zapotrzebowanie na osoby spoza tych partii politycznych, to też takie miejsce się znajduje.
Kto będzie liderem?
W zależności od okręgu, bo przecież tych okręgów mamy cztery. No i tutaj takie wstępne przymiarki są, ale oczywiście o konkretach będziemy w stosownym czasie.
A kiedy będzie ten stosowny czas? Bo sam pan powiedział, że czas nagi.
Jak będą konkretne ustalenia, będziemy przekazywać informacje.
Teraz ten sam zestaw pytań do posła Adama Andruszkiewicza.
No to pani redaktor, odtwarzając pamięci pytania...
Zacznijmy od kandydata na prezydenta Białegostoku. Tak? Dzisiaj gościliśmy marszałka Artura Kosickiego na naszej antenie. No, konkretów się za bardzo nie dowiedzieliśmy.
No, tak samo jak przyszłym od pana ministra...
Wszystko w swoim czasie.
Tak jest. No, to jest, myślę, że w polityce... No,
patrzycie też sobie na ręce i w zależności od tego, co przeciwnik wykombinuje, to wy macie inną strategię.
Tak, z tym, że generalnie polityka na tym polega, że często odbywa się w kuluarach i wiele jakichś negocjacji prowadzonych, wiele rozmów i pewnie nieodpowiedzialnym byłoby wywoływanie niektórych nazwisk publicznie, bo na przykład rozmawiamy z kimś, ale ta osoba na przykład jeszcze nie podjęła decyzji, więc stawianie kogoś pod ścianą pewnie nie jest zawsze okej. Okay. Natomiast absolutnie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość na pewno w mieście Białystok, stolicy naszego pięknego województwa, wystawi swojego silnego kandydata.
A jeżeli kandydat nie będzie się zgadzał, czy będzie taka silna presja, że jednak nie będzie mógł odmówić?
Nie, panie redaktor, no wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi, tak? Więc jakby na końcu przecież to jest, jak ktoś nie chce tam danej funkcji wykonywać, to nie ma sensu, żeby startowało na siłę, bo kampanię trzeba robić z takim dużym sercem, tak? Że wyjść do ludzi, rozmawiać z nimi od rana do zmierzchu tak naprawdę. To powoduje, że jesteśmy potem w parlamencie, a ktoś na przykład zostaje prezydentem, więc tu trzeba w to wierzyć. Więc absolutnie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość kandydatów swoich również będzie wystawiało i w miastach, i w mieście wojewódzkim, ale również i myślę, że będziemy kogoś wspierać ewentualnie i w Łomży, pewnie Suwałki również.
Marszałek Artur Kosicki powiedział, że bardzo prawdopodobne, że Mariusz Chrzanowski będzie miał poparcie PiS-u, mimo że do PiS-u już nie należy.
Ja współpracowałem z panem prezydentem Mariuszem Chrzanowskim jednokrotnie jako wiceminister cyfryzacji, chociażby i dobrze tą współpracę wspominam. Natomiast absolutnie tak, że w miastach powiatowych również będziemy albo wystawiać swoich kandydatów na burmistrzów, albo wskazywać konkretne osoby. No przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość w naszym regionie uzyskało wynik ponad 40%, co jakby powoduje, że mam nadzieję, że zaufanie mieszkańców nadal mamy do tego, żeby ciężko pracować na ich rzecz i to będzie normalne, że będziemy ich prosić o głosy naszych kandydatów.
Czyli kiedy dowiemy się, kto będzie kandydował na prezydenta Białegostoku? Suwałk?
Myślę, że to jest kwestia dni, pani redaktor, tak naprawdę, ponieważ tutaj, tak jak pan poseł, pan minister również powiedział, kalendarz jest bardzo krótki, ten czas płynie szybko i wszyscy jesteśmy świadomi tego, że kampanię tak de facto już niektórzy rozpoczynają. Zresztą widzimy pierwsze ogłoszenia w kraju, tak? Więc już jakby ta kampania de facto zaczyna się toczyć.
A jak spodziewacie się, ile mandatów wasze partie uzyskają w sejmiku? Proszę bardzo, trzecia droga, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050.
Różne te sondaże się pojawiają w granicach 10-11 mandatów nawet, więc...
Ponad 1/3?
Tak, takie mamy sondaże. Oczywiście to wszystko czas zweryfikuje w zależności od zaangażowania kandydatów, od programu, który za chwilę przedstawimy. No i będziemy robić wszystko, żeby zrobić jak najlepszy wynik wyborczy i wziąć odpowiedzialność za przyszłość województwa podlaskiego.
Prawo i Sprawiedliwość. Ilu może mieć radnych w przyszłym sejmiku?
No, nie ukrywam, że naszym celem jest powtórzenie kolejnej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa podlaskiego. Dzisiaj na naszym czele stoi pan marszałek Artur Kosicki, który bardzo dobrze przyczynia się do rozwoju naszego regionu, pozyskując naprawdę dobre środki na infrastrukturę, na rozwój, na edukację, na służby zdrowia. Chcemy to powtórzyć. Naszym celem będzie to, żeby Prawo i Sprawiedliwość uzyskało większość mandatów w sejmiku, żeby po prostu dalej tutaj sprawować mandat do tego, żeby reformować nasze województwo. Województwo, które naprawdę bardzo mocno kochamy, zasługuje na duży rozwój.
A wybory samorządowe, przypomnę, 7 kwietnia, druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ma się odbyć 2 tygodnie później.
Gry polityczne.
Przypomnę, że dziś w studiu gościmy wiceministra rolnictwa Stefana Krajewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz posła Adama Andruszkiewicza z Prawa i Sprawiedliwości. Na 13 lutego prezydent zwołał Radę Gabinetową. Czy to próba poprawy stosunków z rządem? Najpierw proszę o wypowiedź posła Andruszkiewicza.
Znaczy ja od początku, z tego co obserwowałem sytuację po 15 października, to pan prezydent Andrzej Duda sygnalizował cały czas swoją otwartość i chęć rozmowy. Natomiast nie widzę tej chęci z drugiej strony. Uważam, że pan premier Donald Tusk jest nastawiony niezwykle mocno konfrontacyjnie przeciwko naszemu prezydentowi. Różnego rodzaju wypowiedzi, straszenie go także odpowiedzialnością karną, Trybunałem Stanu. Ostatnio słyszałem także po swojej platformie, mówią, że będzie stawał przed Trybunałem Stanu pan prezydent. Dla mnie to jest śmieszne, tak szczerze mówiąc, i takie strachy na lachy. Natomiast to nie pomaga sytuacji w Polsce, bo dzisiaj wszyscy poważni analitycy ostrzegają, że niestety ale Rosja jest bardzo groźnym państwem, które się rozpędza i nie wykluczają nawet działań wojennych przeciwko Polsce wykierowanych. Ja bym sobie jednak życzył, żeby obóz, który obecnie sprawuje władzę, zamiast tylko straszyć i tam biegać za nami, i tam straszyć kolejnymi komisjami, tam trybunałami stanu i tam różnego rodzaju wymysły, to żeby też potrafił jednak wyciągnąć dłoń do pana prezydenta i z nim poważnie rozmawiać, a nie mówić o tym, że będzie sądzony przed Trybunałem Stanu, bo to jest niepoważne moim zdaniem.
Rada gabinetowa. To próba poprawy relacji z rządem?
Mam nadzieję, że tak. Jesteśmy w czasie, kiedy jest koabitacja, czyli prezydent jest, wywodzi się z innego obozu niż rząd, więc tutaj ta współpraca powinna być, no bo przecież od tego zależy sprawne funkcjonowanie państwa, a też zwracamy uwagę na to, że jesteśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej i trwająca wojna i to, co się dzieje wokół Polski też jest niezwykle ważne, więc tutaj ta współpraca być powinna. My jako koalicja tych dwóch partii, czyli Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, tych zaproszeń nie odrzucaliśmy. Staraliśmy się uczestniczyć w spotkaniach, na które pan prezydent zapraszał, bo powinniśmy rozmawiać o wyjściu z tych wielu patowych sytuacji. Tutaj chociażby z jednych tematów ma być centralny port komunikacyjny, o tym, że te pieniądze, które do tej pory były wydawane, nie były wydawane efektywnie. No i tutaj trzeba o tym porozmawiać, zastanowić się nad przyszłością czy centralnego portu komunikacyjnego, czy tych inwestycji kluczowych, o których jest mowa.
Elektrownia
atomowa, wsparcie i wydatkowanie tych dużych pieniędzy na zbrojenia, na armię. Nie chodzi o to, żeby cokolwiek wyrzucać, ale też zastanowić się nad kształtem, nad kierunkiem tych inwestycji.
Bo można odnieść wrażenie, że niektóre te projekty będą zablokowane właśnie.
Może za wcześnie mówienie o tym, że zablokowane. Od początku mamy inną koncepcję, inne podejście do centralnego portu komunikacyjnego. Mówiliśmy o tym, żeby inwestować i rozbudowywać chociażby lotnisko w Modlinie, które mogłoby tą funkcję przejąć, bo to jest tylko tak naprawdę 40 kilometrów pomiędzy tymi lokalizacjami wskazywanymi.
Tutaj... Ale centralny port komunikacyjny to nie tylko lotnisko, ale skomunikowanie także linii kolejowe.
To dokładnie tak. Oczywiście
i na to
też
nawet
prychy, o których
mówimy, zwracają uwagę, żeby się przydało ze względu właśnie na sytuację geopolityczną.
Te kwestie infrastrukturalne, one mają z jednej strony ogromne znaczenie, żeby skomunikować kraj i to jest potrzebne. Z drugiej strony, zdając sobie sprawę z funkcji, które niektóre połączenia będą pełnić właśnie pod względem bezpieczeństwa, sytuacji tej, która się dzieje za granicami Polski, więc są to strategiczne inwestycje i takie powinny się dziać. No, jest dużo kwestii, o których chcemy rozmawiać. Jest miejsce dla rozwoju z jednej strony energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach atomowych, ale z drugiej strony też stawiamy na rozwój odnawialnych źródeł energii.
Ale
duża inwestycja chociażby.
Energii według ekspertów to mogą być tylko czymś takim uzupełniającym.
Dokładnie tak. Jedno drugiego nie wyklucza. O tym rozmawiamy. No, duża biometanownia, która ma powstać chociażby w województwie podlaskim. Jest to też dla nas dobra informacja, bo jest to i właśnie wykorzystanie produkcji rolnej na cele nie tylko rolnicze, nie na cele żywnościowe, ale też
ale
na cele energetyczne.
Ale to nadal byłoby tylko coś dodatkowego.
Dokładnie tak, ale tutaj też mówimy.
Czyli na ile jest lub nie jest zagrożona budowa elektrowni atomowej?
Dzisiaj to nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, bo tutaj jest kwestia tych analiz i zrobienia takich naprawdę rzeczowych, konkretnych ustaleń, żebyśmy mogli podejmować właściwe decyzje.
Wspomniał pan, że nie do końca dobrze wydatkowane były pieniądze na centralny port komunikacyjny.
Ogromne pieniądze na zarządzanie łąką poszły, bo tam tak naprawdę infrastrukturalnie nic jeszcze nie powstało. Wyburzone pierwsze domy, pierwsze siedliska, a tak naprawdę ogromne pieniądze, które były wydatkowane na informowanie o tym projekcie, na reklamę tego projektu.
Na ale także takie... na wykup ziemi, na projekty, też, to wszystko jest czasochłonne.
Ale dlatego też mówię, no to te informacje będą przedstawiane przez merytoryczne instytucje, które nadzorują ten projekt i ten cały proces z tym związany i o tym będziemy rozmawiać.
Jak długo mogą trwać analizy? Na ile nas stać?
Myślę, że to są, no, ten rząd działa tak naprawdę niespełna, niepełne dwa miesiące, więc tutaj te informacje będą kluczowe, potrzebne do podejmowania decyzji przedstawiane i chcemy na pewno w sposób merytoryczny i konkretny z panem prezydentem rozmawiać. Będzie pan premier, będą ministrowie przekazywać takie informacje.
Proszę bardzo, poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Sporo zarzutów padło, jeżeli chodzi o te strategiczne inwestycje planowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy.
Uważam, że nietrafiony. Ja zdecydowanie, jak rozmawiam z Polakami dzisiaj, jak obserwuję debatę publiczną, to Polacy mają ambicje, żeby nasz kraj był liderem regionu i żeby takim liderem się stał, żeby był krajem poważanym, silnym. To zasługuje absolutnie na takie inwestycje, jak chociażby Centralny Port Komunikacyjny, który jest również koleją, przypominam, w ramach CPK, chociażby kolej do Łomży miała zostać odbudowana. Natomiast absolutnie jest tak, że również atom, czy elektrownia jądrowa, nawet kilka elektrowni jądrowych, Polska musi do nich dążyć, żebyśmy mieli zapewnione bezpieczeństwo, suwerenność energetyczną. Te zarzuty są nietrafione i martwi mnie to, bo myślałem, że pan minister Krajewski potwierdzi właśnie to, że nowy rząd będzie kontynuował chociażby temat elektrowni jądrowych. Tu widzimy, że tej decyzji nie ma, to mnie bardzo zmartwiło, nie ukrywam, bo bez tego no, nie rozwiniemy się dalej, jeśli chodzi o energetykę. Jeśli chodzi o CPK, no chociażby przecież w zeszłym roku została wydana już decyzja środowiskowa do budowy lotniska oraz węzłów komunikacyjnych, więc to nie jest też tak, że tam się nic nie działo absolutnie. No były przygotowane wszystkie ruchy do tego, żeby na końcu te buldożery, tak, te koparki i tak dalej, no mogły wjechać, żeby ta realna budowa się zaczęła, aby to przygotowanie zostało wykonane. I ja uważam, że absolutnie, jeśli nie przeprowadzimy tych procesów modernizacyjnych, jeśli nie postawimy te strategiczne projekty, to Polska zamiast pójść dalej w swoim rozwoju i gonić Niemcy czy Francję, jeśli chodzi o zamożę gospodarczą, no to pewnie dogonimy Hiszpanię, bo takie są mniej więcej przewidywania w ciągu tam roku, dwóch i się tam zatrzymamy na tym poziomie. Szkoda, bo my jednak wolą, żebyśmy szli dalej.
Na posiedzeniu Rady Gabinetowej ma być też omawiana kwestia wydatkowania pieniędzy na obronność. Czy tutaj szykuje się coś, że będą jakieś zmiany?
Stawiamy na obronność, stawiamy na te inwestycje związane z rozwojem polskiej armii, natomiast też chcemy, żeby więcej środków zostawało jednak w Polsce. Nie trafiały one do Korei, nie trafiały one do Stanów Zjednoczonych, a tak jak była nasza poprawka zaproponowana przez posła Pawła Bejdę, żeby przynajmniej 50% pieniędzy wydatkować w Polsce do polskich firm. No, chociażby rozmawiamy o tym, że są firmy sektora metalowego, maszynowego, które dzisiaj łapią zadyszkę, a mogłyby produkować przynajmniej w części podzespoły dla polskiej armii.
A czy faktycznie jest taka szansa, że polscy przedsiębiorcy podołają zamówieniom polskiej armii?
Tak jak mówię, w części, bo to nie wszystko da się zrobić. Część jest takich technologii, które gdzieś tam jeszcze są bardziej, a w innych miejscach mniej dostępne. Ale to chcemy wdrożyć i wykorzystać. I tutaj też jestem w stałym kontakcie z ministrem obrony narodowej. Rozmawiamy o tych możliwych inwestycjach czy decyzjach, które umożliwią takie finansowanie.
A czy nie opóźni to uzbrajania polskiego wojska?
Nie, no bo to jest oczywiście proces stały, ciągły i tutaj te, które wcześniej były umowy podpisywane, to też widzimy na stałe, są przekazywane informacje z Ministerstwa Obrony Narodowej, że są kontynuowane, są kolejne dostawy przekazywane, ale też no, duże pieniądze na ten cały obszar zostały przygotowane i to trzeba mądrze dzisiaj przeprowadzić.
Poseł Adam Andruszkiewicz.
No mi się wydaje w ten sposób, szanowni państwo, że jeśli rzeczywiście słyszymy głosy analityków, czy chociażby wczoraj słyszałem generała Andrzejczaka, który mówił o tym, że bardzo szybko musimy przyspieszać, jeśli chodzi o zbrojenia, bo tak blisko jest potencjalny konflikt, który również będzie NATO zaangażowany niestety. No to jest tak, że w samym modelu, w samej idei, oczywiście dla mnie to jest miód na moje serce i duszę, żebyśmy jak najwięcej pieniędzy zostawiali w Polsce, wśród polskich firm zbrojeniowych również oczywiście, tak? I to jak najbardziej tutaj pewnie i ideologicznego sporu nie ma. Z tym, że problem zaczyna się wówczas, kiedy musimy pozyskać w bardzo krótkim czasie dużo ilość sprzętu wojskowego. No czołgi, chociażby te K2 koreańskie, czy samoloty myśliwce FA-50 koreańskie, no to nie jest tak, że sobie pstrykniemy palcem i wyprodukujemy je w Polsce za chwilę, tylko one, zobaczcie państwo, że zostały zakontraktowane i już pierwsze sztuki do Polski docierają, tak? Z tej odległej, ale te Korei, która ma jakby natychmiast to sprzedaż i jakby no, Rosjanie muszą widzieć, że my szybko jesteśmy w stanie wzmocnić nasz potencjał obronny, bo nie mamy czasu. I absolutnie to jest zgoda z tym, żeby więcej pieniędzy szło na polską zbrojeniówkę obiema rękoma, z tym, że obawiam się, że nie będziemy w stanie tak szybko zbudować silnej armii, korzystając wyłącznie z zasobów własnych.
Znaczy to trochę inne jak gdyby stanowisko prezentuję, bo co do czołgu, okej, taka decyzja zapadła, został wybrany i trzeba go zakupić, ale ten czołg trzeba z miejsca w miejsce później przewieźć. Już kwestia lawet, które przewiozą ten sprzęt, kwestia obsługi tego samolotu na lotnisku, kiedy stoi, co będzie obsługiwać to wszystko wokół, tankowanie, inne rzeczy, to wokół tego samolotu mogą już to maszyny, urządzenia być, które w Polsce powstaną.
Teraz poproszę panów o komentarz w związku z tym, że prezydent podpisał ustawę budżetową, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego?
Pan prezydent długi czas mówił o tym, że najpierw zastanawiał się, czy w ogóle budżet podpisać. Ostatecznie ustawa została podpisana i została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego z celem zbadania jej zgodności z konstytucją, powołując się na to, że Sejm w niepełnym składzie przyjął ten budżet. No też nie jest tak, że te poprzednie budżety były przyjmowane w całym składzie, bo pamiętamy nawet głosowania w sali kolumnowej, gdzie poza salą plenarną odbywały się głosowania, gdzie nie uczestniczyli posłowie z wszystkich klubów. I tu oczywiście pan prezydent korzysta ze swojej prerogatywy, żeby skierować ten budżet, ale podpisany, do Trybunału. Czekamy na rozstrzygnięcie. No, ten chaos związany z Trybunałem trwa cały czas. Są izby, które są respektowane i uznawane jako izby, które powinny rozstrzygać. Są izby, które nie powinny tutaj, czy mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, czy Sądzie Najwyższym. Więc no, ten chaos cały czas sprawny trwa. Najlepiej byłoby to zakończyć i kwestie, które są podejmowane, żeby one były od pierwszego dnia po podjęciu już trwałe, a nie właśnie kwestia takiej trochę politycznej żonglerki, że będziemy się powoływać czy w sposób zgodny z konstytucją, czy niezgodny z konstytucją, czy mógł, czy nie mógł. No tutaj cały czas trwa spór odnośnie pana Wąsika i pana Kamińskiego, czy są posłami, czy nie są. Na podstawie wyroku mandaty pan marszałek wygasił i tutaj no, dla nas wydaje się to jest jasne, oczywiste i powinny nowe osoby zająć miejsce byłych posłów w polskim parlamencie, ale słyszeliśmy 8 lat od Prawa i Sprawiedliwości. Będziecie mieli większość, będziecie podejmować decyzje.
Słuchamy teraz komentarza posła Prawa i Sprawiedliwości. Wygaszone mandaty czy niewygaszone? Co dalej z Maciejem Wąsikiem, z Mariuszem Kamińskim? Na jakim stanowisku tutaj stoi Prawo i Sprawiedliwość? No i właśnie dlaczego do Trybunału Konstytucyjnego? Jakiej decyzji się spodziewacie?
Panie redaktor, szanowni państwo, no w naszym najgłębszym przekonaniu na żadnym etapie konstytucja nie określa, kiedy pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może korzystać z prerogatywy własnej, czyli ułaskawienia. Wydał to ułaskawienie po wyroku pierwszej instancji i w opinii także wielu prawników, z tego co słyszałem, chociażby profesora Piotrowskiego, no uczynił to skutecznie. W związku z tym my stoimy na stanowisku, że te mandaty są w mocy. I w ogóle jest tak, że pogwałcono także moim zdaniem prerogatywy pana prezydenta i w tej materii, ale też tak tak czysto po ludzku, dlatego że wysłanie policji tak do Pałacu Prezydenckiego, żeby tam ta policja gości pana prezydenta wyciągała, no to raczej ciężko powiedzieć, że to jest jakaś wyciągnięta ręka, tak, do zgody, do jakiejś rozmowy i tak dalej. To raczej pokazanie siły, bardzo takie mocne i brak tej chęci do rozmowy jakiejkolwiek. No więc cóż, no tutaj pan prezydent ma taką prerogatywę, żeby skierować w trybie zastępczym do Trybunału Konstytucyjnego każdą ustawę, również budżetową. To uczynił. No i czekamy na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, o ile wcześniej zostanie zaatakowany przez obecną większość, bo słyszałam plotki, że uchwałą ponoć chcą zmieniać skład TK.
Zaraz o tym będziemy rozmawiać, ale najpierw zgodzą się chyba panowie ze mną, że w tej chwili mamy największy po 89 roku kryzys ustrojowy.
Dokładnie tak, ale tutaj też muszę się odnieść do tego, co mówił pan poseł. Pan Wąsik i pan Kamiński, będąc posłami, głosowali za taką zmianą, którą Prawo i Sprawiedliwość chciało przyjąć i przegłosowało, żeby tych, którzy na podstawie prawomocnego wyroku sądu zostali skazani, jak najszybciej doprowadzić do wykonania tego wyroku, czyli osadzić w więzieniu. I tak też się stało. Służby odpowiedzialne doprowadziły skazanych do więzienia. Później pan prezydent skorzystał ze swojego prawa, ułaskawił osadzonych i wolność została im na podstawie tej decyzji przywrócona.
No tak, z tym, że mi, szanowni państwo, też chodziło o pewien taki precedens obyczajowy, dlatego że nawet pan prezydent wczoraj chyba skomentował to publicznie, bo przedwczoraj, że absolutnie jest tak, że gdyby dostał telefon z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, obecnego kierownictwa ministerstwa, z takim przesłaniem, że prosimy, żeby ci panowie wyszli, no bo musimy ich zatrzymać, mamy takie rozkazy, no to tutaj nikt by ich tam nie chował gdzieś tam po pokojach, że tak powiem, tak, żeby tam nie mogli wyjść i trafić do zakładu karnego, chociaż naszym zdaniem niesłusznie absolutnie, no ale jakby pan prezydent powiedział jasno, że to, co się wydarzyło, no to nie była jakby do końca moim zdaniem uczciwa praktyka i raczej niespotykana w ogóle w krajach zachodnich demokracji.
Jak rozwiązać obecny kryzys ustrojowy?
No myślę, pani redaktor, że absolutnie należy respektować uprawnienia konstytucyjne, także pana prezydenta, ale również wydaje mi się, że to dzisiaj pan prezydent jest tą odpowiednią osobą, do której nowy rząd powinien się udać i ustalić z nim być może właśnie jakąś nić porozumienia, no bo ja sobie osobiście nie wyobrażam, no chyba, że nowa koalicja bardzo chce rządzić wyłącznie siłą i uderzać na siłą, no to proszę bardzo, z tym, że to jest polityka. Nigdy nic nie jest dane raz na zawsze, trzeba o tym pamiętać. My byliśmy 8 lat, teraz jest nowy rząd, być może za kilka znowu będzie nowy rząd w Polsce. Jak będą tak silnie rozchwiane emocje i będzie taki chaos prawny, to naprawdę do niczego dobrego to Polski nie doprowadzi.
Oczywiście ten chaos prawny należy uporządkować, bo każdy, kto idzie do sądu, szuka sprawiedliwości, szuka sprawiedliwego wyroku, rozstrzygnięcia i też no nie może być tak, że będzie zmieniać się władza i wszyscy będą patrzeć niepewnie na przyszłość, czy wyrok, który był podejmowany w danej sprawie, można skarżyć ze względu na to, że nie był właściwie powołany sędzia, czy sprawy, które były podejmowane pod wpływem jakiejś decyzji politycznej, będą właśnie powodować taką niepewność wśród społeczeństwa, bo to też jest wiele spraw, które dotykają różnych obszarów naszego życia, gospodarki i o tym trzeba rozmawiać. Ten chaos trzeba jak najszybciej zagmatwany mocno temat rozwiązać i doprowadzić do tego, żeby wymiar sprawiedliwości w Polsce działał dobrze.
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u powiedział, że jeszcze w tym tygodniu mają być projekty uchwał w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Faktycznie taką instytucję jak Trybunał Konstytucyjny możemy jakoś reformować uchwałami posłów?
Nie znam jeszcze tych uchwał. Skupiony byłem ostatnio na tych sprawach rolnych bardziej, tak, więc postaram się zapoznać, dowiedzieć, co też my, będąc w opozycji, chociażby przy tych reformach w wymiarze sądownictwa, kiedy pan prezydent przygotowywał rozwiązania, składaliśmy swoje poprawki, które miałyby nas z tego chaosu prawnego wyprowadzić.
Jak pan ocenia propozycję rozwiązania tego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego poprzez uchwały sejmowe?
Znaczy, no pani redaktor, no używając takiej terminologii pewnie troszeczkę wojskowej, no to próba, nie wiem, zmiany składu Trybunału Konstytucyjnego poprzez tam uchwałę Sejmu, no to jest wysoce ryzykowna i pamiętajmy, że uchwała to jest pewną deklaracją woli, tak? No Sejm może sobie uchwalić pewną deklarację, pewne swoją opinię wydać, natomiast no nie stoi absolutnie uchwała nigdy nad ustawami chociażby. I jeśli ma dochodzić do jakichkolwiek zmian na kanwie instytucji naszych, no to musi na nich do nich dochodzić w ramach prawa, no, w którym się poruszamy, chociaż obserwując to, co się wydarzyło między innymi z prokuraturą ostatnio, no to wydaje mi się, że tutaj możemy się spodziewać wszystkiego.
Niektórzy komentatorzy uważają, że w walce o Trybunał Konstytucyjny do bardzo poważnych kroków może się posunąć prezydent Andrzej Duda. Z informacji Onetu dzisiejszych na przykład wynika, że dla prezydenta kwestia podważania legalności powoływania sędziów i ich usuwanie z sądów i Trybunału na mocy uchwał Sejmu jest absolutną granicą, której nie pozwoli nikomu przekroczyć. Jeśli dojdzie do próby zamachu, wówczas sprawą może zająć się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a w ostateczności Andrzej Duda może sięgnąć do swoich kompetencji jako zwierzchnik sił zbrojnych. Nie wiadomo jednak, co miałoby to oznaczać i co panowie na taki obrót spraw.
No ja na pewno...
Publikacje medialne w Onecie to żadna oficjalna wypowiedź.
Na pewno będę ja i moje środowisko polityczne będzie dążyć do tego, żeby tą sprawę wyjaśnić i szukać mimo wszystko konsensusu. Nie chcemy siłowo decyzji podejmować ani w jedną stronę, ani w drugą. Też nie wyobrażam sobie, że pan prezydent miałby tutaj sięgać do takich rozwiązań jako zwierzchnik sił zbrojnych, tak trzeba powiedzieć, więc tutaj mam nadzieję, że dojdzie mimo wszystko do tego konsensusu i ustalimy takie rozstrzygnięcia, które pozwolą współpracować i działać na rzecz rozwoju Polski i tego spokoju i pokoju w Polsce, a nie no niepotrzebne mam na pewno nam jeszcze napięcia wewnętrzne.
Ja, panie redaktorze, ja pamiętam takie w internecie również doniesienia medialne, że jeśli będzie tak, że będzie Prawo i Sprawiedliwość musiało oddać władzę, to wyprowadzi wojsko na ulicę służby i tam tej władzy nie odda. No widzieliśmy, że to oczywiście były takie tam dywagacje medialne i tylko tak się skończyły. Absolutnie nikt takich pomysłów nie miał. Natomiast myślę, że jest tak na samym końcu, że ja rozumiem pana prezydenta, że chce bardzo twardo bronić swoich prerogatyw. No to jest naturalne. Dostał jednak mandat ponad 10 milionów Polaków do tego, żeby tych prerogatyw pełnić i konstytucji również strzec. Natomiast ciężko pewnie sobie nam wszystkim wyobrazić dzisiaj jakiś wariant wojny domowej na ulicach w Polsce, no bo taki potencjalny wariant, już jak wiemy z własnej historii, kiedy Polacy sięgają po wojny domowe, no to zazwyczaj przychodzi ktoś z zewnątrz i ich godzi. Więc lepiej, żeby do tego nie doszło.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji na zażegnanie kryzysu ustrojowego ma pomysł wprowadzenie tak zwanego resetu konstytucyjnego. Czyli Konfederacja proponuje wprowadzenie poprawek do Konstytucji. Chodzi o wyzerowanie składów Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego i wybranie ich na nowo lub rozszerzenie składów tych organów. I Krzysztof Bosak apeluje tutaj do wszystkich sił politycznych, żeby usiadły do rozmów ze sobą o tym, jak przywrócić jedność państwa. Może to całkiem niezła propozycja.
No na pewno jeden z pewnie z projektów, który się pokaże, nad którym będziemy dyskutować. To nie jest tak, że my tutaj będziemy się zamykać na projekty, bo tylko dlatego, że on pojawił się w Konfederacji, będzie dobrze analizowany i przez polityków trzeciej drogi, ale też ekspertów, którzy będą się tym tematem zajmować. No i będziemy o tym w najbliższym czasie rozmawiać. Mam nadzieję, że uda się wypracować takie rozwiązanie, które połączy wszystkie siły polityczne w Polsce.
Znaczy, no panie redaktor, my jesteśmy oczywiście gotowi rozmawiać o wszystkich rozwiązaniach, które będą respektowały stan prawny w Polsce, ale również no, jakby spowodują, że będziemy w stanie funkcjonować w państwie, które no, ma porządek prawny jasno ustalony i nie dochodzi do zmian tak kontrowersyjnych, które obserwujemy dzisiaj chociażby.
O projektach różnych ustaw, o ustawach już na najbliższym posiedzeniu w środę będą decydować posłowie, a wśród nich także nasi dzisiejsi goście. Posłowie Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi oraz Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panom za rozmowę, a do usłyszenia za tydzień o tej samej porze w Grach Politycznych mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.